Chciałbym powiedzieć, że według umowy prywatyzacyjnej, która nie doszła do skutku, ta wycena za 100% akcji wynosiła około 450 milionów złotych. Czyli to, co by miał zapłacić PCC za 80% plus 20% pracowniczych i skarbowych. Ja chciałbym stwierdzić, że jestem gotów, aczkolwiek powtarzam mniej więcej to, co powiedziałem na Komisji Skarbów w Warszawie, założyć się z panem przewodniczącym, że kapitalizacja giełdowa Tarnowa na warszawskiej giełdzie nie będzie niższa w dniu debiutu niż 600 milionów złotych. To może być zakład honorowy, polegający na tym, że przegrany publicznie przyznaje, że druga, wygrywający miał rację po prostu.
Wchodzi pod stół jeszcze.
Natomiast jeżeli chodzi o ten harmonogram, to prezes Nafty starał się odpowiedzieć. My jesteśmy przekonani, że Tarnów może zadebiutować jeszcze na giełdzie jesienią tego roku. Diabeł tkwi w szczegółach. Pani poseł Ostrowska wytknęła mi frustrację istotnie. Natomiast te rzeczy niestety zabierają więcej czasu niż by się chciało. Nie mamy pod pełną kontrolą wszystkich terminów i decyzji innych ciał, innych organów, czy to w tym przypadku, w przypadku nafty chodzi konkretnie o wiążącą interpretację prawa podatkowego, na którą nie możemy wpływać. Taki jest stan prawa notabene. Bardzo mocno zarysował pan w swoim wystąpieniu kwestię zarządów rotacji oraz reprezentacji środowisk lokalnych. Nie tylko zresztą pan przewodniczący, to było w wypowiedziach szeregu osób, także ja biorę ten argument jak najbardziej poważnie co do skali zmian. Natomiast pan poseł ma ten przywilej, iż pańska kadencja jest określona co do zasady na 4 lata. Niektórzy szefowie urzędów centralnych także mają taki przywilej. Takiego przywileju nie ma żaden z ministrów, takiego przywileju nie ma żaden z prezesów spółek. Nie znaczy to, że zamierzamy dokonywać zmian w najbliższym okresie, czy że źle oceniamy obecne zarządy tych firm. Natomiast co do zasady, trzeba tak pracować, jak gdyby miało się pracować do końca kadencji, będąc przygotowanym na odejście w każdym dniu. Jeżeli chodzi o reprezentację środowisk lokalnych, to wydaje mi się, że z nielicznymi wyjątkami zawsze staraliśmy się dokonywać pewnej rekonstrukcji zarządu tak, ażeby do firmy weszło świeże spojrzenie, świeża krew, ale także, żeby była rekonstrukcja z wykorzystaniem osób, które znają tą firmę. Państwo na pewno wiedzą, że w szeregu miejscach czy znają te wyjątki od tego. Natomiast ja jestem przekonany, że czasami trzeba do firmy, ażeby pojawiły się nowe osoby. Osoby, które oczywiście społeczność dana, branżowa czy z danej firmy wita na początku z brakiem zaufania jako osoby z zewnątrz. Taka jest naturalna odczucie ludzi. Natomiast one są w stanie zauważyć te problemy, zlokalizować te kwestie, których osoby, które wzrastały być może całe życie, nie są w stanie po prostu. A także jest kwestia tego typu, że tego typu osoby z zewnątrz być może są w stanie psychicznie przeprowadzić pewne zmiany, których także osoby, które są od zawsze w firmie, nie są w stanie tego zrobić. Trzeba to ważyć. Wagę doświadczenia i znajomości danej struktury z możliwością przeprowadzania zmian i zdolnością do ich zauważania. Panie Przewodniczący, biorę natomiast ten argument poważny, to zastrzeżenie co do tych rotacji, które nastąpiły w poprzednim roku. były one w każdym przypadku uzasadnione. Pan przewodniczący także pytał o kwestię pomocy publicznej w Tarnowie. I tutaj to jest niesamowita sytuacja, ponieważ my dostaliśmy list z Komisji Europejskiej, nie pamiętam, czy to było 3 czy 4 miesiące temu, w którym urzędnik podpisał się, zmieniał nazwiska i napisał, że nie będzie żadnego, nie będzie podnoszona kwestia pomocy publicznej dla Tarnowa, jeżeli zostanie dokończona prywatyzacja na rzecz inwestora PCC. Ja wyobrażam sobie, co by było, gdyby polski urzędnik napisał coś takiego w jakiejś korespondencji. Urzędnik Komisji Europejskiej coś takiego napisał. Nie, że zostanie dokonana prywatyzacja, ale nie, że będzie sprzedana firma na tych warunkach na rzecz PCC. Od tego czasu, od października czy listopada, nie była podnoszona kwestia pomocy publicznej w przypadku Tarnowa przez Komisję Europejską. Jeżeli chodzi o kwestie typu wartość ZAT, to wydaje się, że to wstępnie odpowiedziałem, bo to się jeszcze pojawiało się w pytaniach kilku pani, panów posłów, zwłaszcza oczywiście z Tarnowa. Pytano mnie także o współpracę ze związkami zawodowymi. Proszę państwa, no...
Musimy się mocno.
Częścią pracy takiej funkcji publicznej jest przyjmowanie na siebie uzasadnionych i oczywiście nieuzasadnionych postulatów czy pretensji, często artykułowanych w sposób kategoryczny albo taki, powiedziałbym, zupełnie nieco zbyt bezpośredni. No ale nie będę narzekał przed państwem, no. Ale także co mam powiedzieć o współpracy ze związkami zawodowymi. Ja mam wrażenie, że czasami związki zawodowe w Polsce chciałyby wyjść czy wykroczyć ściśle poza materię, która im jest określona w ustawach o związkach zawodowych i rozwiązaniu sporów zbiorowych, decydować o pewnych innych kwestiach. Trudno, to już jest życie, tak socjologa wygląda. No pan minister Poncyliusz sam tego chyba doznał w innej branży. My jesteśmy otwarci, no i zawsze będziemy dyskutować i spotykać się ze związkami w szeregu sprawach, dyskutować czy to o prywatyzacji, czy to o pakietach, także o tych sprawach, co do których uważamy, że jednak to właściciel publiczny, ale właściciel ma decydujący głos. Oczywiście w związku z tym, że to jest właściciel publiczny, to każdy czuje się poniekąd częściowo właścicielem jakiejś jedno 38 milionowej tego majątku i czasami wyobraża sobie, że rządziłby tym lepiej, że zna się na tym lepiej. Trudno. Właściciel publiczny w Polsce jest zdefiniowany w jednym punkcie, w MSP. Oczywiście także w przypadku innych firm, w przypadku PKP, w innych ministerstwach, ale to on ostatecznie podejmuje decyzję i to on ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Co nie oznacza, że nie będziemy rozmawiać i dyskutować czasami w naprawdę w burzliwej atmosferze.